Artykuł stawia prowokacyjną tezę, że prawo, medycyna i kultura nie są autonomicznymi systemami norm czy procedur, lecz formami interwencji behawioralnej w biologiczną architekturę człowieka. Autor argumentuje, że ignorowanie ewolucyjnych fundamentów zachowań prowadzi do tworzenia instytucji, które zamiast rozwiązywać problemy, nieświadomie hodują kryzysy. Mowa tutaj o superbakteriach w medycynie, superchwastach w rolnictwie, aż po systemowe nadużycia w administracji. Głównym przesłaniem tekstu jest konieczność przejścia od modelu czystego projektu, opartego na naiwnym przekonaniu o plastyczności człowieka, do projektowania adaptacyjnego. Takie podejście zakłada uznanie, że każda regulacja czy technologia tworzy nową presję selekcyjną. Ta z kolei wymusza odpowiedź organizmów i systemów społecznych. Tylko poprzez zrozumienie mechanizmów doboru naturalnego, kosztów biologicznych oraz ograniczeń poznawczych mózgu, możemy projektować instytucje, które nie walczą z naturą ludzką. Zamiast tego mogą skutecznie przekierowywać jej predyspozycje ku dobru wspólnemu i stabilności systemowej. Najbardziej niebezpieczne błędy nowoczesności rodzą się wtedy, gdy z nadmierną pewnością zakładamy, że świat społeczny można oddzielić od biologicznej infrastruktury zachowania. Prawo bywa wówczas traktowane jak czysta geometria norm, a gospodarka jak mechaniczna tablica preferencji. Człowiek jawi się w tym ujęciu jako istota, którą wystarczy poinformować lub ukarać, aby zaczęła działać zgodnie z przyjętym modelem. Z perspektywy Owena D. Jonesa i jurysprudencji ewolucyjnej jest to złudzenie kosztowne. Prawo nie oddziałuje na abstrakcyjną jednostkę, lecz na mózg. Mózg zaś nie jest pustą kartą. To organ ukształtowany przez miliony lat doboru naturalnego przez głód, strach, kooperację i kalkulację ryzyka, prowadzoną długo przed narodzinami kodeksów i państwowych rejestrów. Prawo jest w istocie interwencją behawioralną, technologią zmiany zachowania. Jeśli jednak prawo chce zmieniać zachowanie, musi rozumieć jego źródło, czyli biologicznie ukształtowaną architekturę poznawczą. Nie oznacza to jednak biologicznego fatalizmu. Predyspozycja to nie wyrok, lecz nachylenie terenu. Prawo jest najskuteczniejsze wtedy, gdy rozpoznaje mechanizmy ludzkiej natury i buduje instytucje zdolne do przekierowania ich energii. Punktem wyjścia jest dobór naturalny. To bezosobowy i bezlitośnie skuteczny mechanizm selekcji. Natura nie jest nauczycielką etyki, lecz archiwum presji. Ewolucja nie buduje ideałów, lecz kompromisy. Biologia uczy prawa pokory. Każde rozwiązanie ma swój koszt. Drugim wymiarem jest przestrzeń projektowa. Gatunki nie przemieszczają się dowolnie po mapie możliwości, lecz poruszają się małymi krokami wzdłuż punktów sąsiadujących z tym, czym już są. Ewolucja jest konserwatywna z mechaniki. Każda innowacja musi zostać zbudowana na materiale zastanym. To kluczowa lekcja dla nauk społecznych. Instytucje, podobnie jak organizmy, ewoluują poprzez sąsiednie możliwości. Reforma nie może udawać, że nawyki i lęki znikają tylko dlatego, że w dzienniku ustaw pojawił się nowy numer pozycji. Trzecim wymiarem jest tempo. Zmiana nie ma jednego tempa. Tempo jest funkcją presji. Oznacza to, że każda polityka publiczna czy technologia może stać się maszyną selekcyjną. Jeśli w państwie lojalność wobec układu opłaca się bardziej niż kompetencja, system produkuje dworskich ssaków administracyjnych zamiast obywateli instytucji. Kultura nie jest zaprzeczeniem biologii, lecz sposobem stabilizacji, współpracy i przekazywania norm. Sprawiedliwość nie jest luksusem, jest technologią grupowego trwania. Prawo nie tyle wypiera naturę, ile ją instytucjonalizuje i przekierowuje. Stanowi publiczną korektę prywatnych impulsów człowieka. Należy jednak zachować rozróżnienie. Wyjaśnienie nie jest usprawiedliwieniem. Fakt, że agresja czy nepotyzm mogą mieć korzenie ewolucyjne, nie czyni ich moralnie dobrymi. Kto z wyjaśnienia robi rozgrzeszenie, popełnia błąd naturalistyczny. Błędy poznawcze to nie awarie, lecz adaptacje, które dziś kolidują z nowoczesnością. To tak zwana racjonalność przesunięta w czasie. Mózg działa logicznie według reguł przetrwania sprzed tysięcy pokoleń, ale nieracjonalnie w obliczu rynku czy medycyny. Przykładem jest percepcja ryzyka. Nasz umysł nie rozumie statystyki, lecz naturalne częstotliwości. Instytucje muszą więc mówić językiem zrozumiałym dla człowieka. Inaczej same produkują irracjonalność. To dowód, że dobór naturalny to głęboka logika projektowania systemów. Wszystkie one są środowiskami bodźców, presji i adaptacji. Każde działanie publiczne tworzy selekcję. Luka prawna hoduje specjalistów od luk, a procedura nagradzająca bierność selekcjonuje bierność. Jeśli nie selekcjonujemy świadomie, robimy to przypadkiem. Ewolucyjne myślenie o prawie jest aktem realizmu. Nie chodzi o zastąpienie etyki genetyką, lecz o to, by etyka przestała udawać, że działa na istoty pozbawione hormonów i lęków. Wspólnota trwa dzięki mechanizmom, które sprawiają, że dobro wspólne staje się bardziej opłacalne niż pasożytnictwo. Medycyna nowoczesna długo mówiła językiem naprawy. Ten model przyniósł ogromne zwycięstwa, jednak bywa ślepy na pytanie, dlaczego organizm w ogóle reaguje tak, jak reaguje. Medycyna ewolucyjna nie odrzuca medycyny klinicznej, lecz domaga się, by ta przestała mylić objaw z błędem projektowym. Organizm nie jest urządzeniem stworzonym dla komfortu człowieka, lecz kompromisem wypracowanym przez dobór naturalny. Ewolucja premiowała przeżycie i reprodukcję, a nie długowieczność czy wygodę w świecie biurowym. Natura nie stworzyła nas zdrowymi w nowoczesnym rozumieniu, lecz wystarczająco skutecznymi, by przekazać geny przed śmiercią. Przykładem jest gorączka. Często traktujemy ją jako wroga, tymczasem podniesienie temperatury to kosztowna inwestycja obronna, która utrudnia namnażanie patogenów i mobilizuje odporność. Sens perspektywy ewolucyjnej polega na zakazie automatyzmu. O każdy objaw należy zapytać o jego funkcję, zanim go uciszymy. Każdy antybiotyk jest presją selekcyjną. Nie tylko leczy pacjenta, ale reorganizuje populację bakterii. Zabija osobniki wrażliwe i pozostawia te, które przetrwały, zwalniając im przestrzeń życiową. W ten sposób lek może nieświadomie stać się hodowcą najgroźniejszej wersji przeciwnika. Nadużywanie leków w medycynie i hodowli zwierząt to polityka selekcyjna prowadzona bez świadomości, że nią jest. To nie organizm się uodparnia, lecz populacje bakterii ewoluują w nas, w szpitalach, wodach i glebie. Medycyna ewolucyjna domaga się przejścia od wojny totalnej do zarządzania presją selekcyjną. Warto rozważyć powrót do terapii fagowej wykorzystującej wirusy jako narzędzia bardziej precyzyjne niż antybiotykowa artyleria dywanowa. Podobna logika działa w onkologii. GUS jest ekosystemem, w którym komórki konkurują o zasoby. Chemioterapia nie tylko zmniejsza GUS, ona selekcjonuje. Usuwając komórki wrażliwe, może uwolnić te odporne od konkurencji i stworzyć im warunki do ekspansji. Tu pojawia się terapia adaptacyjna. Zamiast dążyć do maksymalnego zniszczenia guza, można dążyć do kontroli jego wzrostu. Chodzi o utrzymanie populacji komórek wrażliwych, aby konkurowały one z tymi odpornymi. To sytuacja, w której strategiczny remis jest zyskowniejszy niż zwycięstwo totalne. Kolejnym obszarem analizy jest niedopasowanie ewolucyjne. Ciało człowieka kształtowało się w warunkach radykalnie innych niż współczesny dobrobyt przemysłowy. Przez większość historii naszego gatunku energia była trudna do zdobycia, a organizm, który skutecznie magazynował kalorie, zyskiwał kluczową przewagę przetrwania. Ta sama adaptacja w świecie fast foodów i siedzącej pracy staje się ryzykiem metabolicznym. Ciało działa według starej instrukcji, w nowym sklepie ze słodyczami. Otyłość czy cukrzyca typu drugiego nie wynikają wyłącznie z ewolucji. W grę wchodzą czynniki ekonomiczne i kulturowe. Jednak perspektywa ewolucyjna jest niezbędna. Pokazuje, że odpowiedzialność jednostki to nie samotna walka mózgu paleolitycznego z przemysłem bodźców. Jeśli środowisko eksploatuje archaiczne mechanizmy nagrody, samo moralizowanie jest bezradne. Medycyna ewolucyjna prowadzi do polityki opartej na świadomym projektowaniu otoczenia, od architektury miast po komunikację medyczną. Musimy rozumieć, że mózg nie ewoluował w arkuszu kalkulacyjnym, lecz w świecie szybkich regularności i obrazów. Dlatego jedna osoba na 1000 działa na wyobraźnię silniej niż 0,1%. Państwo musi tłumaczyć matematykę na język poznawczy człowieka. Inaczej oddaje pole panice i populizmowi zdrowotnemu. Źle użyty antybiotyk selekcjonuje superbakterie. Źle zaprojektowana sankcja sposoby obejścia prawa. Instytucja jest środowiskiem. Człowiek, organizacja czy patogen reagują na nie, a gdy reakcja zwiększa zysk lub przetrwanie, zaczyna się rozprzestrzeniać. Medycyna nie jest wojną człowieka z naturą, lecz negocjacją przy użyciu wiedzy. Najgorsza medycyna myła objaw z wrogiem, najlepsza zaś pyta o funkcję, koszt i presję selekcyjną. Medycyna ewolucyjna to metoda myślenia o interwencjach w systemach żywych. Przenosi się do rolnictwa, gospodarki i prawa. Jeśli nie rozumiesz presji, którą stworzyłeś, twoja interwencja może stać się hodowlą problemu, który miała rozwiązać. Rolnictwo i rybołówstwo to dowody ludzkiej ambicji wyrwania naturze przewidywalności. Natura nie czyta naszych instrukcji, ale znakomicie odczytuje nasze bodźce. Nowoczesne rolnictwo przez dekady dążyło do maksymalizacji plonu. Strategia ta była zrozumiała, lecz krótkowzroczna. Dobór naturalny jest księgowym bez litości, może długo milczeć, ale nigdy nie anuluje rachunku. Stosowanie silnych pestycydów działa jak podawanie antybiotyków. Eliminujemy osobniki podatne, pozostawiając jedynie te z mutacją genetyczną. W ten sposób człowiek nieświadomie szkoli szkodnika i prowadzi przyspieszony kurs jego adaptacji. Monokultura chemiczna tworzy monokulturę presji. Nie rozwiązujemy problemu, lecz go selekcjonujemy. Tworzymy elitę przetrwania. Rolnictwo darwinowskie proponuje strategię refugiów. To obszary celowo pozostawione bez presji chemicznej. Pozwalając części populacji pozostać wrażliwą, rozcieńczamy ekspansję genów odporności. Lepiej utrzymać przy życiu słabego wroga, niż wyhodować wroga niezwyciężonego. To lekcja nie tylko dla rolnika, ale i dla prawodawcy. Nadmiernie represyjna regulacja rzadko usuwa patologię w całości, częściej wypycha ją do szarej strefy. Państwo, które próbuje zniszczyć wszystkie chwasty jednym herbicydem normatywnym, często kończy z superchwastami prawnymi. Rolnictwo obrazuje zasadę kompromisów ewolucyjnych. Wzmocnienie jednej cechy niemal zawsze odbywa się kosztem innej. Podobnie jest w polityce publicznej i gospodarce. Kto obiecuje same korzyści bez kosztów, nie przedstawia programu, lecz sprzedaje metafizyczny nawóz. Każda interwencja musi być rozumiana jako przesunięcie zasobów i ryzyk. Rolnictwo darwinowskie uczy, że człowiek jest jednym z czynników środowiska. Pole uprawne to dynamiczny system populacji i reakcji. Ignorowanie tej logiki zamienia produkcję żywności w spiralę eskalacji. Notatka za Jonesem określa to jako grzech zakładanej niezmienności. Błąd ten polega na traktowaniu gatunku jak magazynu sztuk, a nie populacji podlegającej ewolucji. Wyławiając największe osobniki, zmieniamy kryteria przetrwania. Sieć rybacka staje się narzędziem selekcji nagradzającym karłowatość. Usuwając najpłodniejsze samice, niszczymy przyszłą zdolność reprodukcyjną stada. Człowiek zachowuje się tu jak przedsiębiorca, który dla poprawy kwartalnego wyniku sprzedaje maszyny produkcyjne, a potem dziwi się, że fabryka nie produkuje. Tradycyjne regulacje rozmiarów połowowych mogą działać paradoksalnie. Systematyczne wyławianie ryb zaraz po przekroczeniu progu premiuje wcześniejsze dojrzewanie przy mniejszych gabarytach. To tragedia regulacji pozbawionej wyobraźni ewolucyjnej, która działa zgodnie z własnym tekstem, ale przeciwko własnemu celowi. W rybołówstwie widać, jak łatwo mylimy czas administracyjny z biologicznym. Decydent myśli sezonem lub raportem rocznym, a populacja odpowiada pokoleniami i pulą genów. Niektóre błędy mają pamięć genetyczną. Interwencja nie kończy gry, lecz rozpoczyna odpowiedź. Każda poważna polityka publiczna powinna pytać, jakie zachowania i strategie zaczniemy przez to premiować. Presja selekcyjna nie znika tylko dlatego, że przenieśliśmy się z pola kukurydzy do ministerstwa. Normy są mechanizmami selekcji zachowań. Jeżeli wspólnota realnie premiuje prywatną korzyść, tworzy kulturę dwujęzyczną. Wzniosłą w rytuałach, drapieżną w praktyce. Rolnictwo i rybołówstwo obnażają niebezpieczeństwa skali przemysłowej. Gdy miliony hektarów traktują się podobnie, natura otrzymuje masowy bodziec. Skala technologii potęguje odpowiedź ewolucyjną. To, co było problemem lokalnym w systemie globalnym, urasta do rangi zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego i bioróżnorodności. Technologia jest wzmacniaczem. Może potęgować rozumienie, ale może też utwierdzać w ignorancji. Problem nie tkwi w narzędziu, lecz w aparacie pojęciowym, który nim kieruje. Algorytm w służbie zysków doprowadzi do degradacji. Kluczowe jest przejście ku obliczeniom ewolucyjnym, świadomemu naśladowaniu logiki selekcji. Natura przestaje być wtedy przeciwnikiem, a staje się biblioteką rozwiązań. W pierwszym przypadku pestycyd staje się trenerem superchwastu, antybiotyk sponsorem superbakterii, a prawo akademią obchodzenia prawa. W drugim interwencja uznaje, że świat odpowiada. Obliczenia ewolucyjne i biomimetyka to moment, w którym natura przestaje być przeciwnikiem, a staje się metodą projektowania. Obliczenia ewolucyjne ukazują, że można świadomie zaprząc selekcję do pracy. Natura przez miliardy lat produkowała warianty, testowała je i eliminowała te, które zawodziły. Obliczenia ewolucyjne przenoszą trzy warunki doboru naturalnego do środowiska cyfrowego: dziedziczność, zmienność i różnicową reprodukcję. Programista tworzy populację wariantów, a następnie ocenia ich skuteczność za pomocą funkcji przystosowania. Komputer nie wykonuje przepisu, lecz przeszukuje przestrzeń możliwych rozwiązań. Taki model jest niezbędny tam, gdzie przestrzeń kombinacji jest zbyt ogromna i nieprzewidywalna. Przykładem są anteny NASA zaprojektowane metodą ewolucyjną. Ich kształt był nieintuicyjny, a mimo to działał lepiej. To model instytucji przyszłości. Winda nie może być zarządzana według jednego prostego rozkazu. Ponieważ sytuacja zmienia się co sekundę, system musi reagować dynamicznie. Przyszłość instytucji należy do tych, którzy zrozumieją zmienność i adaptację. Algorytm Predict pokazuje, że obliczenia ewolucyjne mogą służyć zarządzaniu ryzykiem. Algorytm, który ewoluuje i aktualizuje reguły, staje się instytucjonalnym odpowiednikiem uczenia się. Jest to kluczowe tam, gdzie przeciwnik adaptuje się do procedur. Skuteczność algorytmu ewolucyjnego zależy od funkcji przystosowania. Jeżeli źle zdefiniujemy cel, system będzie ewoluował w stronę błędu z imponującą konsekwencją. Algorytm nie pyta, czy maksymalizacja wskaźnika jest społecznie mądra. Jeśli ustawimy funkcję przystosowania na szybkość, może ona poświęcić bezpieczeństwo. Obliczenia ewolucyjne są filozoficznym ostrzeżeniem. Pokazują, że świat może produkować rozwiązania bez intencji moralnej. Z tego powodu intencja normatywna musi pojawić się wcześniej w definicji celu i kontroli biasów. Inaczej stworzymy systemy perfekcyjnie optymalizujące to, czego nigdy nie powinniśmy byli maksymalizować. Drugi obszar zastosowań ewolucyjnego myślenia to biomimetyka. Natura jest największą darmową biblioteką rozwiązań. Przykładem jest pancerz ryby piraruku, która łączy twardość z elastycznością. Najlepsza odporność nie polega na maksymalizacji jednej własności, lecz na inteligentnej architekturze sprzecznych wymagań. Brzmi to jak dobra konstytucja, twarda tam, gdzie chroni fundamenty i elastyczna tam, gdzie musi amortyzować zmienność życia społecznego. Biomimetyka jest szkołą projektowania przez pokorę. Nie oznacza ona prymitywnego kopiowania natury. Chodzi o abstrakcję mechanizmu, rozpoznanie zasady działania i przełożenie jej na materiał, algorytm lub instytucję. Tak samo powinny działać nauki społeczne czerpiące z ewolucji. Pytanie brzmi raczej, jaki mechanizm presji, kosztu czy współpracy może pomóc zrozumieć zjawisko społeczne. Dojrzała perspektywa ewolucyjna mówi, że skoro coś ma korzenie naturalne, tym dokładniej trzeba zrozumieć mechanizm, aby móc go cywilizować. Inżynier nie kopiuje pożaru, lecz uczy się energii spalania. Ekonomista nie kopiuje zachłanności, lecz projektuje bodźce przekierowujące interes prywatny ku korzyści społecznej. W instytucjach nie da się przeskoczyć z niskiego zaufania społecznego do kultury skandynawskiej za pomocą jednej ustawy. Prawo bywa projektowane jak instrukcja, ale działa jak ekosystem. Legislator powinien zatem pytać, jakie strategie nagradza oraz jak system będzie wyglądał po 10 cyklach adaptacji. Największa różnica polega na tym, że kultura może nadawać cel. Dobór naturalny nie posiada aksjologii. Natomiast człowiek może projektować kryteria według wartości sprawiedliwości, godności czy dobra wspólnego. Jeżeli funkcją przystosowania w gospodarce będzie wyłącznie zysk, system wyselekcjonuje strategie społecznie pasożytnicze. Jeśli w mediach jedyną miarą będzie uwaga, system wybierze gniew i skandal. Powiedz mi, co nagradzasz, a powiem ci, co wyhodujesz. W technologii i prawie trzeba przejść od zachwytu nad narzędziem do odpowiedzialności za środowisko selekcji. Biomimetyka może tworzyć lepsze systemy, lecz stanie się jedynie językiem marketingu, jeśli zapomni, że natura testuje nie tylko skuteczność, ale i koszt. Nie każde rozwiązanie naturalne jest dobre dla człowieka. Pasożyt również jest arcydziełem adaptacji. Natura jest biblioteką. Lecz nie każda książka w niej zawarta stanowi podręcznik moralności. Projektowanie oparte na ewolucji wymaga 4 kroków. Po pierwsze, postrzegania problemu jako przestrzeni wariantów. Po drugie, dopuszczenia zmienności. Następnie, zdefiniowania odpowiedzialnego kryterium selekcji. I wreszcie, monitorowania skutków ubocznych. Prawo to biologicznie zakorzeniona interwencja behawioralna, a kultura – aksjologia norm zwiększających zdolność grup do trwania. Natura jest najstarszym laboratorium skutków. Nowoczesność musi porzucić pychę czystego projektu na rzecz projektowania adaptacyjnego. Natura nie jest ani romantyczną matką, ani brutalnym bóstwem, któremu należy się podporządkować. To najstarsze laboratorium skutków na świecie. Prawdziwa nowoczesność zaczyna się wtedy, gdy porzucamy pychę projektowania w próżni. Musimy uznać, że każda nasza interwencja jest sygnałem wysłanym do ewolucji. Pytanie brzmi, czy będziemy dalej finansować wyścig zbrojeń z własną biologią? Czy wreszcie nauczymy się projektować systemy, które nie przegrywają z konsekwencjami własnej ignorancji?